Musimy nauczyć się śledzić Słowo Boże, a więc musimy nauczyć się nosić Biblię ze sobą. Można jeszcze zrobić tak, jak niektórzy robią, tu jedną Biblię zostawiają, drugą mają w domu i później przychodzą na nabożeństwie, Biblia od razu ich jest na nabożeństwie. Jak pastor powie podnieść do góry, to podnoszą śmiało swoją Biblię. Mają dwie, a nawet mają więcej, prawda? Ja to mam może ze 20 Biblii, każda w innym języku, ale może to jest i dobrze, jeżeli możemy sięgać do różnych tłumaczeń, do oryginału też najlepiej, abyśmy mogli rozpoznać, jakie jest to Boży głos do naszego wnętrza, abyśmy je mogli śledzić przez wszystkie te tłumaczenia i wszystkie interpretacje, abyśmy mogli dociec tego, co naprawdę w gruncie rzeczy Bóg chce nam powiedzieć. To jest niezwykle ważne. Kochani, ja chciałem się z wami podzielić dzisiaj Słowem Bożym, które jest takim słowem napisanym przez miłosiernego apostoła Jezusa Chrystusa, a mianowicie przez Jana. To był taki, byśmy dzisiaj nazwali go taka przylepa. Zawsze jak Jezus Chrystus przychodził, to zaraz się do niego przytulał. Po prostu taki, może mama za mało go przytulała, ale w każdym bądź razie był taki bliski zawsze Jezusowi Chrystusowi, ale i też dostał szczególne namaszczenie od Boga, aby widzieć przyszłe czasy, aby zobaczyć to wszystko, co się nam objawi, aby zobaczyć tą całą chwałę Bożą, a żeby nam to przekazać, co naprawdę czeka nas, chrześcijan, nas, dzieci Boże. Kochani, słowo, które czytamy, to jest z pierwszego listu Jana, trzeci rozdział. 1325 strona, 1325, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje. A grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że on objawił się, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest. Jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie, i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serce. jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Kochani, Słowo Boże, które jak zwykle Jan bardzo dużo o miłości mówił i mówi aż po dzień dzisiejszy przez Ducha Świętego, ale nie o miłości dzisiaj chcę mówić, chociaż wspomnimy o tym również, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na takie nastawienie, jakie jeden do drugiego powinniśmy mieć. Nastawienie dobroci, nastawienie miłości. I tak na przykład, żeby to tak wyraźnie wyolbrzymić i pokazać, że nie o to chodzi. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Miłość się poznaje po tym, że udzielamy pomocy jeden drugiemu. I na przykład, jak naszemu bratu czy naszej siostrze brakuje do kupienia nowego Mercedesa jakaś tam suma pieniędzy, a my mamy, zasobni jesteśmy, to tak jak Słowo Boże powinniśmy dołożyć mu, żeby mu pomóc, żeby mógł kupić wreszcie tego Mercedesa. Tak? To jest właśnie wyolbrzymienie. I niektórzy ludzie, przychodząc po to, żeby pewne rzeczy zaspokoić w swoim życiu, przychodzą i proszą o takie rzeczy, a nawet domagają się takich rzeczy, które nie są w ogóle biblijne. Przyszedł do mnie pewien brat kiedyś, powiem może były brat, już nie jest z nami, a gdyby byli z nas, to byliby z nami pozostali, jak Słowo Boże mówi, ale że nie pozostał, więc mogę przykład podać. Przyszedł do mnie i powiedział, Bóg mnie przysłał, abyś mi dał pieniądze, bo ja mam dzisiaj z rodziną wyjeżdżać na urlop. I przyszedłem właśnie, bo Bóg mi wskazał, że mam do ciebie przyjść. Ja mówię, wiesz co, może i by to było prawdziwe, tylko że nie wiem, dlaczego Bóg mi nic nie powiedział na ten temat. Tobie powiedział, mi nic nie powiedział. Do tego wszystkiego jeszcze składa się taka sytuacja, że akurat nie mam w ogóle pieniędzy, bo za parę dni mam otrzymać wypłatę, a w tej chwili nie mam w ogóle. No, 10 zł może mam na bieżące zakupy. Jutro wypłata przyjdzie. Więc nie wiem, dlaczego miałbyś do mnie przyjść, skoro Duch Święty mi nic nie powiedział. No, on powiedział, no ja właśnie przez Ducha Świętego do ciebie przemawiam i jeżeli ty po prostu chcesz być posłuszny Duchowi Świętemu, to powinieneś pójść pożyczyć i mi dać. Jak się wam taka interpretacja Słowa Bożego podoba? Podoba się? Nie bardzo się podoba, nie? A więc zobaczmy, co Słowo Boże na ten temat mówi, aby rzeczy ustawić według Bożych zasad, nie według naszych planów, ale według Bożych zasad. Rzeczywiście, jeżeli kogoś pozostawiamy bez pomocy i nawet nie czujemy w sobie takiej potrzeby, żebyśmy kogoś wspomagali, no to robimy też niezgodnie ze Słowem Bożym. I dlatego też będziemy taki werset tutaj czytać, abyśmy wiedzieli, że pewne rzeczy są naszym obowiązkiem jako dzieci Bożych, jako tych, którzy rzeczywiście przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca. Przeczytaliśmy tutaj taką ważną myśl. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. To jest ciekawa sprawa, kochani, bo tutaj jest podkreślone coś bardzo ważnego. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to przyjdzie na ziemię tak, jak kiedyś przyszedł, jako człowiek, którego można i zabić, można ukamionować, można przybić do krzyża. Czy tak przyjdzie Jezus Chrystus? W jaki sposób Jezus Chrystus przyjdzie? Słowo Boże mówi. Jezus Chrystus przyjdzie w chwale, w potędze, w sile, w chwale. I Słowo Boże mówi, że jak Jezus Chrystus przyjdzie w chwale, to okaże się, że my też jesteśmy w chwale. Jak to się może okazać? Słowo Boże mówi, że w okamgnieniu te rzeczy się dzieją. Dosłownie, póki zdążysz mrugnąć okiem, już będziesz w chwalebnym ciele i będziesz spotykać swojego Pana Jezusa Chrystusa. Ale kto może być w chwalebnym ciele? Ten, kto jest najpierw doskonały, a później w chwalebne ciało wchodzi? Nie, kochani. To jest tak, że my mamy być ludźmi, którzy ciągle oczyszczają się przez krew Chrystusową, ciągle żyją i dążą do sprawiedliwości i wtedy, kiedy jakaś cząstka niedoskonałości jeszcze jest, w ostatniej chwili Jezus Chrystus to zmieni na doskonałość. To jest pewna przemiana, którą Jezus Chrystus dokonuje w cudowny sposób. Ale prawda jest taka, że Bóg powiedział, że jeśli w twoim życiu są ciągle grzechy i ciągle jesteś brudny i przewaga w twoim życiu jest złych czynów, a nie dobrych, to ta przemiana się nie dokona. Ona się nie dokona, bo to jest tylko dla tych, którzy dążą wytrwale i zmierzają do właściwego celu, którzy idą we właściwym kierunku. 1 Jana 2:28 czytamy, a teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Widzimy, jak to działa? To chodzi o to, że kiedy przychodzi Jezus Chrystus, aby oblubienicę swoją z tej ziemi zabrać, to my musimy być już przygotowani w odpowiedni sposób, aby kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po swoją oblubienicę, pełen chwały, dookoła pełno aniołów, żeby nie okazało się, że my się czegoś naprawdę wstydzimy ze swojego życia. Bo Jezus Chrystus przyjdzie i wtedy nie będzie tak, że zacznie nam wyczytywać. Wyczyta nam jakiś grzech i będzie nam tłumaczył, dlaczego to w naszym życiu rzeczywiście był grzech. My mamy oczywiście inne zdanie niż Jezus Chrystus mówi, ale Jezus Chrystus nas przekonuje. Nikt nikogo przekonywać nie będzie. Słowo Boże mówi, że doskonałość Boża sprawi, że nasze poznanie będzie pełne. Pełne będzie takim poznaniem, jakie Jezus Chrystus ma w naszej sprawie. I wtedy, kiedy stanie przed nami Jezus Chrystus, aby nas zabrać z tej ziemi, okaże się, że możemy spłonąć ze wstydu ze względu na nasz zły sposób postępowania. Ma zły sposób rozumienia Bożej prawdy. Bo ta prawda stanie się przed nami całkowicie realna. Wtedy nie będziemy mieli dylematu, czy to jest na pewno złe, czy nie. Światło Słowa Bożego spowoduje, że wszystko stanie w naszym życiu w jasnym, ostrym świetle. Wszystko zostanie mocno oświetlone i poznanie grzechu w naszym życiu będzie idealne. Będziemy widzieli wszystko, cokolwiek nawet najdrobniejszego zrobiliśmy nie tak, niezgodnie ze Słowem Bożym. I dlatego Słowo Boże mówi, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni. Dalej Słowo Boże mówi 1 Jana 4,17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Zobaczmy to zdanie, to stwierdzenie. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Możemy sobie to wyobrazić? Jezus Chrystus chodził po tej ziemi i we wszystkim był absolutnie doskonały. Jaki grzech tylko zrobił Jezus? Jaki zrobił grzech Jezus? No twój i mój zrobił. To znaczy go wziął na siebie. To jest jedyny grzech, który Jezus Chrystus miał. Po prostu twój grzech i mój grzech. Wziął go na siebie, żeby nas oczyścić. To na tym to polega. Jezus Chrystus sam ze swojego własnego życia nie uczynił żadnego grzechu. Absolutnie żadnego. A Słowo Boże mówi, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Co to oznacza? To oznacza, że my wstępujemy w Jego ślady. I wszędzie tam, gdzie nie ma zwycięstwa nad grzechem w naszym życiu, jest problem. Bo zwycięstwo nad grzechem w twoim i w moim życiu być musi. To zwycięstwo jest zwycięstwem Chrystusowym. Jezus Chrystus uwalnia nas od wszelkiego grzechu i daje nam moc, abyśmy pokonywali grzech w życiu naszym. To jest to pierwsze panowanie i pierwsze królowanie, które zostało ci dane, zanim wejdziesz do Królestwa Niebios, aby tam królować z Chrystusem. Tutaj na ziemi zostałeś upoważniony do panowania, do królowania nad swoim grzechem w swoim własnym życiu. Po prostu tak jak apostoł Paweł mówi, że ja wszystkie myśli w mojej głowie podbijam w niewolę Chrystusową. Co to oznacza? Że w mojej głowie krążą myśli grzeszne. Zaprzeczysz? Nie zaprzeczysz. W głowie każdego z nas krążą myśli grzeszne. A wiecie, z czego się bierze realizacja złych rzeczy? Z myśli. Jak myślisz, tak robisz. Czym masz przepełnione serca, tym mówisz twoimi ustami. Pismo Święte to wyraźnie tłumaczy. A więc Słowo Boże mówi, że grzech w twoim życiu zaczyna się od tego momentu, kiedy postanowisz, że ten grzech, który krąży w twojej głowie, że te złe myśli, które są w twojej głowie, postanowisz wykonać. Jeszcze nawet nie wykonałeś, ale postanowisz iść w tym kierunku. A więc nasza walka z grzechem zaczyna się w głowie. Nasza walka musi być postanowiona i musimy tyle Ducha Świętego brać, tyle prosić Ducha Świętego, a w tej sferze Bóg ci nigdy nie odmówi swojej mocy. Nigdy ci nie odmówi swojej mocy, bo Bóg doskonale wie, że jak zatrzymasz przez Ducha Świętego w swojej głowie złe myśli, to nie wykonasz ich. To nie postanowisz postępować źle. Wtedy będziesz taki właśnie, jak Jezus Chrystus był. Czy myślicie, że do głowy Jezusa Chrystusa diabeł nie próbował wrzucić złych myśli? Próbował, ale Jezus Chrystus za każdym razem ukatrupiał te myśli. Nigdy nie pozwolił tym myślom zagnieździć się. Nigdy nie pozwolił, aby te myśli zaczęły być postanowione w jego życiu. Nigdy. Dlatego wbił tam potężny oścień w te wszystkie złe myśli i one zostały napiętnowane. W jego umyśle od razu, jako człowieka, zostały napiętnowane mocą Ducha Świętego, którego ty możesz dostać naprawdę bez umiaru. Możesz dostać, aby zwyciężać. Spróbuj tylko poćwiczyć. Spróbuj poćwiczyć chociażby z prostą rzeczą. Siedzisz na nabożeństwie, przychodzi ci myśl jakaś, która odwodzi cię od Słowa Bożego. Niekoniecznie, że chcesz zabić brata, który obok ciebie siedzi, czy siostrę, bo nienawidzisz, ale jakieś tam inne myśli, które w tym momencie ci przychodzą, na przykład, no co dzisiaj na obiad ugotujesz, albo co tam podasz, jak podgrzejesz, czy jak to wszystko zrobisz. Myślisz sobie, a tu Słowo Boże krąży, Słowo Boże, a szatan odciąga ciebie od tego wszystkiego, odciąga ciebie. Spróbuj zapanować tylko nad taką myślą. W bardzo prosty sposób się to robi. Ja się przekonałem w swoim życiu, bo rzeczywiście Boga Wszechmogącego o to prosiłem. Uzdolnij mnie, daj mi, Boże, taką możliwość. Jak przyjdzie myśl, żebym od razu wyczuł ją, zobaczył ją i zatrzymał ją w twoim imieniu. I zacząłem to robić. Wiecie, jakie są wspaniałe efekty? Ja jestem zadziwiony, kochani, jestem zadziwiony. Nie zadziwiony sobą, ale zadziwiony działaniem Ducha Świętego. Przychodzi myśl, od razu jest konkretna Boża taka jakby czujka, która wyczuwa tą myśl, od razu zwraca twoją uwagę, że myśl wskoczyła do twojej głowy i ty mówisz w imieniu Jezusa Chrystusa, idź precz. Gromię ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Natychmiast odchodzi ta myśl. Natychmiast jej nie ma. Znika, po prostu przestaje o tym zupełnie mój umysł myśleć. I to nie jest takie zależne całkiem od tego, że ja usilnie próbuję nie myśleć, próbuję o czym innym myśleć. Nie, nie. Ja próbowałem takich metod, rzeczywiście próbowałem, ale wiem, że one są mało skuteczne, bo automatycznie przerzucasz się na jakąś inną myśl, która również odciąga mnie od Słowa Bożego. A więc tylko krążę od myśli do myśli. Ale kiedy przychodzimy przed Boże oblicze i zaczynamy o Ducha Świętego prosić, spraw, Panie, by Twój Duch Święty zatrzymał wszystko, co jest niewłaściwe w mojej głowie w danym momencie. I Bóg daje Ci taką operację, taką możliwość działania. Daje Ci taką możliwość. Rzeczywiście to działa. Spróbujcie, zobaczycie. Ale powiem tak. Jeśli nauczymy się takiej metody działania, to nauczymy się też metody czuwania w naszym życiu nad grzechem, do którego koniecznie chce nas skłonić diabeł. Nauczymy się odrzucać i gromić myśli, które ciągną nas do grzechu, do pożądliwości, do niewłaściwego postępowania, do nienawiści. Kochani, ja nie jeden raz złapałem się na takim sposobie myślenia, że jak moje dziecko gdzieś zostało tam skrzywdzone w szkole i przyszło do domu, to od razu myśl taka powstała, pójdę, awanturę zrobię, a jak tamten też odpowie awanturą, to jakbym miał pistolet, to bym wyjął i zastrzelił go. Skąd u mnie w głowie takie rzeczy? Nigdy pistoletu nie miałem. Naprawdę. I nie mam. I powiem wam, sam się dziwiłem sobie, skąd w mojej głowie takie myśli powstają. I później po prostu zrozumiałem, że to jest diabeł. Bo on chce doprowadzić do awantury, a później do decyzji konkretnej o zabiciu. U chrześcijanina, wierzącego człowieka, pomyślmy. Stoję na przejściu dla pieszych. Jest czerwone światło. Przejeżdża samochód. Przychodzimy i rzuć się. To wyobraźcie sobie, no przecież to jest, no to jest obrzydliwe. To jest, no niespełna rozumu, to tylko wariat może tak myśleć. A skąd u mnie te myśli? No od diabła oczywiście. Czy kiedyś próbowałem to zrobić? No nie. Nie zaakceptowałem takiej myśli. Ale na tych myślach, które szatan próbuje wrzucić do umysłu, ćwiczę wyrzucanie tych myśli. Ćwiczę wykopywanie diabła z mojego życia. Tak to działa. Bo my nawet nie wiemy jeszcze, nie objawiło się, czym będziemy. Tu, już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, bo przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana, osobistego Zbawiciela, naszego Ojca Niebiańskiego, prawda? Tak przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. A więc już jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Kochani, Słowo Boże nam mówi o takich rzeczach, które są w głowie naszej, się nie mieszczą, do czego Bóg powołał tych, którzy Go miłują. Ale w naszym życiu musi się objawiać podobieństwo do Niego i to musi być nasz osobisty wysiłek. Musi być włożona nasza praca. Musi być włożone nasze staranie o to, żebyśmy stali się podobni do Jezusa Chrystusa. Czy podejmujesz takie staranie? Czy żyjesz po prostu z dnia na dzień? Życie się toczy. Jakby coś nie według mojej myśli się potoczyło, to się pomodlę, żeby Bóg ustawił z powrotem, żeby toczyło się takim oczekiwanym przeze mnie torem. A nie myślimy o tym, że musimy stawać się doskonalsi i sprawiedliwsi i bardziej czyści. To musi być działanie postępujące w naszym życiu. Jeśli porównasz swoje życie dzisiaj do tego życia, które było ileś lat temu, to musisz widzieć postęp. Powiedzmy, wracam się do tyłu i myślę sobie, jaki byłem 50 lat temu. 50 lat temu. Niektórych nie było jeszcze na świecie. Ja już byłem. Nawet 60 lat temu już byłem na świecie. Także mogę sobie wracać do przeszłości. Mogę sobie przypominać, jaki to byłem, jaki jestem teraz. I powiem wam zupełnie szczerze, malutki postęp, ale jest. Nie powiem, żeby on był wielki, ale powiem, wielki jest w czym? W namaszczeniu do głoszenia Słowa Bożego. To jest bardzo duży postęp, a sam się patrzę na to i jestem zadziwiony. Ale to nie ja go zrobiłem, to Duch Święty go zrobił. Ale w tym, co zrobiłem ja, mam malutki postęp. Mam malutki postęp. I chwała Bogu. I trzeba iść w tym kierunku, bo kiedy przyjdzie nasz Pan, będzie oczekiwał wielkich rezultatów z mojego życia. On będzie oczekiwał wielkich rezultatów. W Rzymian w 8 rozdziale, 14 werset, kilka wersetów poniżej powiedziane jest tak. Bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Boga. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Widzimy, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują? Żebyśmy dziedziczyli po Bogu, ale Bóg nigdy nie umrze. Więc jak odziedziczyć? Po to, żebyśmy mogli odziedziczyć, posłał swojego Syna na ziemię, który stał się człowiekiem, umarł, bo wtedy była możliwość umrzeć, bo był człowiekiem. I teraz, kiedy On umarł, my odziedziczyliśmy wszystko. Odziedziczyliśmy, otrzymaliśmy, bo była śmierć. Nieważne, że On później zmartwychwstał, bo Słowo Boże mówi, że kiedy zmartwychwstał, to dziedzictwo Jego również Jemu przypadło, ale ono zostało podzielone, wiecie? Pomiędzy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a tych, którzy Go przyjęli i którzy szukają społeczności z Nim. Widzicie, jakie jest mądrość i bogactwo Boże? Bóg chciał podzielić dziedzictwo swojego Syna, ale nie mógł tego uczynić, dopóki Jego Syn żył. Ale Jego Syn umarł i dziedzictwo zostało rozdzielone. Wielkie bogactwo mądrości Bożej. Jesteś człowiekiem, który odziedziczył wielkie rzeczy. Odziedziczył potężne dziedzictwo od Boga Wszechmogącego. Bóg wydzielił potężne dziedzictwo swojemu Synowi, żeby On mógł się tym dziedzictwem podzielić z Tobą i ze mną. Widzisz, jakie masz dziedzictwo w niebie? Dlatego nie żyj sprawami tego świata tylko, nie żyj sprawami tylko tej ziemi, bo tutaj marne jest bytowanie tej ziemi. Wiesz, jak ziemia skończy? Tak jak na początku powiedziane jest, że ziemia została poddana wodzie i została zalana wodą, tak teraz w ostatecznych czasach cała ziemia jest przeznaczona do spalenia przez ogień. Słowo Boże wyraźnie mówi. Ziemia została przez Boga przeznaczona do spalenia. I Słowo Boże mówi, że spłonęła ziemia i całe niebo zwinęło się jak rulon i miejsca po ziemi nawet nie znaleziono. Szukali astronomowie, ale nie znaleźli. Ziemi już nigdzie nie było. Spalona została, zniszczona. Ale ziemia będzie. Jaka ziemia? Nowa. To będzie zupełnie nowa ziemia. Bez skażenia, bez przelanej krwi na niej będzie nowa ziemia. Wspaniała, cudowna, przeznaczona do życia dla tych, którzy kochają Jezusa Chrystusa. Zupełnie nowa rzeczywistość. Nowe niebo i nowa ziemia. Zupełnie nowe. Nowa rzeczywistość. Nowe okoliczności. Ale dla tylko tych ludzi, którzy całym sercem szukali społeczności z Bogiem. Walczyli o wyrzucenie grzechu ze swojego życia. Coś robili w swoim życiu, aby pozbyć się niesprawiedliwości w swoim życiu. I dalej Słowo Boże mówi w 2 Tymoteusza 1,7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Widzicie, jaki duch przychodzi do człowieka? Aby człowiek mógł zacząć trzeźwo myśleć. żeby mógł właściwie oceniać wszystkie sytuacje. To jest duch mocy i miłości. Mocy, żeby przeciwstawiać się wszystkiemu, co jest złe, wszystkiemu, co pochodzi od złego, od szatana, od demonów i miłości do tych, którzy są wokół nas. Abyśmy naprawdę całym sercem ludzi wokół nas miłowali. Galatian 4:5-7 jest powiedziane tak. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem. Abyśmy usynowienia dostąpili, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeżeli synem, to i dziedzicem przez Boga. I 2 Koryntian 3:18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Filipian 3:21. Który przemieni znikome ciało nasze, postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. I Kolosan 3:4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. I ostatni fragment, objawienie 21:7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Widzimy, jaką rzeczywistość Bóg przygotowuje dla ciebie i dla mnie. W niebie swoim chce sprawić, żebyś przyszedł tam i nie był jakimś tam gościem, gdzieś jakimś człowiekiem, gdzieś siedzącym w jakimś rogu, gdzieś tam u podnóżka gdzieś. Ale chcę zrobić, żebyś był synem. Tak chcę ciebie na ziemi poprowadzić, żeby twoje pragnienia szły ku Bogu, żeby twoje pragnienia szły do sprawiedliwości i do Bożego prawa, przestrzegania Bożego prawa, aby tam z ciebie uczynić swojego syna. To już zostało ci teraz, tutaj, na ziemi, zapowiedziane. Ale realizacja tego jest w niebie. Tu stajesz się już synem. Ale żeby w niebie zostać potwierdzonym jako syn, musisz nauczyć się żyć tak jak Chrystus żył. Chrystus nauczył się cierpieć, nauczył się siebie odstawiać gdzieś tam na dalszy plan, a na pierwszy plan stawiać wolę Bożą, wolę Ojca. I tego nas właśnie chcę nauczyć. Czy potrafisz nad wszystkie swoje sprawy postawić sprawę Bożą? Czy potrafisz? Czy rzeczywiście potrafisz zrezygnować z czegoś, co sobie postanowiłeś, bo Bóg pokazuje ci, że masz zrobić inaczej? Ja w swoim życiu zostałem wyraźnie postawionym przez Boga w pewnych określonych sytuacjach i Bóg oczekiwał, że z tego mojego pragnienia, które wymodliłem, a które Bóg mi powiedział, patrz, mogę zrealizować to, o co mnie prosiłeś. Patrz, widzisz, jest możliwość. Ale moja rada jest, moja prośba do ciebie jest, abyś z tego zrezygnował dobrowolnie. Wiecie, co zrobiłem? Zrezygnowałem. Kilka razy w moim życiu zrezygnowałem. I to wiązało się z bardzo wielkim przychodem finansowym. A Bóg powiedział, oddaj. Oddaj. Nie trzymaj. Jest to twoje. Jest to notarialnie twoje. Ale dobrowolnie zrezygnuj. Ja ci mówię, dobrowolnie zrezygnuj. Zastanawiałem się 5 minut. 5 minut. Z zegarkiem w ręku. Powiedziałem, Panie, oddaję. Nikt nie mógł mnie do tego zmusić. Bo to było moje. Ale Bóg powiedział, oddaj. Ale wiecie, czym procentuje taka decyzja w życiu? Że Bóg przychodzi i mówi, jesteś moim synem. Zrobiłeś tak jak Jezus, jak mój syn. Tak zrobiłeś. Sam posłyszałem, jak Bóg do mnie powiedział, kocham ciebie. Kilka razy mnie Bóg postawił w takiej sytuacji. i starałem się nie zawieść. Myślę, że nie zawiodłem w żadnej dotychczas sytuacji. Może coś przeoczyłem. Ale staram się naprawdę zrobić tak, jak Bóg mi mówi. Tak, jak mi doradza. To się naprawdę w życiu opłaca. Naprawdę w życiu się opłaca. Bo dopiero wtedy Bóg ci daje jakieś możliwości. Mówi, a teraz, ponieważ mnie posłuchałeś, to teraz jak do mnie wołasz, to wysłucham ciebie. Wysłucham ciebie. I nie jeden raz Bóg mnie wysłuchał. W takich sytuacjach, które nie miały wyjścia. Nie wiem, kiedyś może opowiadałem to w zborze, a teraz na pogrzebie o tym mówiłem wczoraj. Jadę samochodem. Zbliżam się do mostu. Wiecie, ten most w Oskrzenicach. Jeszcze stara ta droga była, która teraz zamknięta jest teraz tą prawą stroną. Ja jechałem od strony Trespole. Zbliżam się do mostu. Wysoki nasyp z jednej, z drugiej strony. I na moście widzę, wyprzedzają się dwa tiry. Co miałem zrobić wtedy? Albo pojechać w dół, przekoziołkować, hamować, nie wiem, już nie było co robić. I wtedy zrobiłem to, kiedy Bóg mnie wysłuchał, powiedziałem, Panie, a kiedy przyjdę do Ciebie, kiedy będę się modlił w sytuacji dla mnie bez wyjścia, czy mnie wysłuchasz? Bóg powiedział, wysłucham Ciebie. I zacząłem się modlić wtedy. Panie, ratuj. Panie, ratuj. Zamykam oczy i oczekuję Twojego ratunku. Chcę powiedzieć w tym momencie, że nie jechałem sam. Jest osoba, która może to potwierdzić. Kiedy otworzyłem oczy w tylnym lusterku, zobaczyłem dwa wyprzedzające się tiry. W tylnym lusterku, wstecznym. One były za mną. Ja byłem po drugiej stronie. Taki jest Bóg. Ale my musimy nauczyć się żyć po Bożemu. Musimy się nauczyć szukać Jego społeczności. Wtedy On nas wyratuje. Wziął aniołów i przeniósł. A jaki to problem dla Boga? Widzicie jakiś problem dla Boga, żeby On to zrobił? Ja nie widzę żadnego. Doświadczyłem to w moim życiu. Bóg jest wspaniały, naprawdę cudowny. Dlatego, kochani, Słowo Boże mówi, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Już jesteśmy synami Bożymi. Już jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale jeszcze się okaże, czym naprawdę będziemy. Coś wspaniałego jest przed nami. Coś cudownego. Dlatego, ponieważ Bóg coś zaplanował, a my idziemy według Jego planów, jedziemy według Jego planów, to wiecie, to On nas wyratuje, nawet gdy nasze życie będzie zagrożone. On nas wyratuje, bo On ma jeszcze plan dla naszego życia. Dlatego apostoł Paweł mówi, dla mnie umrzeć to jest zysk, to jest dla mnie korzyść, dla mnie to jest lepiej nawet. Ale pozostać przy życiu to z kolei wam daje możliwość, żebyście też poznali Boga bliżej i bliżej, bo mogę o tym świadczyć, mogę wam o tym mówić. I dlatego apostoł Paweł mówi, dlatego wiem, pozostanę przy życiu. Wiem to na pewno, zostanę przy życiu, abyście robili postępy. Czy cieszycie się, że Bóg pozostawił mnie przy życiu? I ja się cieszę. Moje dzieci też się cieszą, moja żona się cieszy. Ale to wszystko jest dla konkretnego celu, nie po to, żebyśmy sobie pożyli. Ale po to, żebyśmy żyli według Jego planu. Dlatego powiem tak. W każdej sprawie mojego życia, czy mam to zrobić, czy to zrobić? Czy mam kupić samochód, czy mam nie kupować samochodu? Za każdym razem pytam Boga, co mam zrobić. I kiedy pytam, On mi odpowiada. On mi zawsze odpowiada. Poczekaj. Cierpliwie poczekaj. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie w tej chwili. Albo zrób to teraz. Zrób to teraz. I był taki czas, nie pamiętam ile to lat temu było, 12 może. Prosiłem cały czas Boga o Mercedesa klasy S. Wiecie jaki to jest? Ten duży, taki ładny. Chciałem taki samochód mieć. Ale miałem taką sumę, która była śmieszna w porównaniu z ceną, jaką trzeba by było zapłacić. Pojechałem do Niemiec, żeby sobie kupić taki samochód. Przyszedłem do jednego autohausu, żeby obejrzeć samochody. Stoi taki ładny samochód, tylko leciutko draśnięty bok, tu w słupek pomiędzy drzwiami. To niewiele roboty i można. Kiedy zapytałem się, kolega, z którym byłem, mówi, to chodź zapytam. Ja mówię, nie, no to tyle kosztuje, to tam nie ma o czym mówić. Przyszliśmy do człowieka, a człowiek mówi, dzisiaj do godziny 14 to będzie kosztować tyle i tyle. Dokładnie tyle, co miałem. A po 14 już nie będzie ważna moja oferta. Co miałem zrobić? Wyciągnąć pieniądze i szybciutko zapłacić, póki się nie rozmyślił. A ja, powiedzielibyśmy, jak głupi, poszedłem na bok, pod płot, gdzie nikt nie słyszał, zacząłem się modlić. Panie Boże, czy ja mam brać ten samochód, czy to jest od Ciebie? Bóg mówi nie. To nie jest moją wolą, żebyś tego kupował. Ale to ja dałem taką możliwość, żebyś wiedział, że ja mogę odpowiedzieć pozytywnie na Twoją modlitwę. Mogę Ci dać. Ale jeśli chcesz być mi posłuszny, to nie kupuj tego samochodu. Jak myślicie, co zrobiłem? Nie kupiłem. Powiedziałem, tak, Panie, ja będę posłuszny Tobie. Dom oddałem, to i samochód oddam. A jaki problem? Posłuchałem Boga. I kupiłem taki zużyty samochód. Taki naprawdę zużyty samochód. 490 tysięcy przebiegu miał. Którym jeździłem 6 lat bez żadnych problemów. 6 lat bez żadnych problemów. Wyglądało, jakby tam silnik nowy w ogóle był. Kochani, później kupił ode mnie jeszcze jeden człowiek ten samochód, a był to taksówkarz. I jeździł jeszcze 400 tysięcy. Bez remontu. Najeździł ponad 1 000 000 kilometrów ten samochód. Dopiero został wyremontowany. Ale nie silnik, tylko blacha. Wiecie, jak Bóg chce coś zrobić, to zrobi... Swoją wolę wykona, ale my musimy tą wolę poznać, dociekać, szukać Bożego oblicza i odrzucać wszystko to, co nie jest od Niego. Nauczyć się odrzucać myśli, które nam do głowy przychodzą. A nawet jeśli Bóg mówi, dobra, rób to, po prostu rób to, to będzie tak, jak kiedyś do tego proroka, który koniecznie chciał iść i przeklinać Izraela. Pamiętacie? Pamiętacie? To idź, dobra, idź, Panie, pójdę, nie idź. Panie, pójdę, nie idź. Panie, pójdę, no dobra, idź. I po drodze chciał go zabić. Gdyby nie oślica, która nie zechciała pójść, bo widziała anioła, a później nawet ludzkim głosem przemówiła do proroka, to byłby zginął. Nie wiem, może ja bym zginął w tym zdarzeniu, które było na moście w Oskrzenicach. Gdybym nie posłuchał tego, co Bóg mi radzi. Ale Bóg jest po to, żeby okazać się naszym Panem, żeby rządzić naszym życiem. A wtedy dobrze na tym wychodzimy. Amen? Dobrze na tym wychodzimy. Każdy, kto popełnia grzech, czyni bezprawie, bo grzech jest bezprawiem. Chcę, żebyśmy dobrze to wiedzieli. Grzech jest bezprawiem. To jest nieprawość. I za każdym razem, kiedy dopuszczamy się grzechu, działamy przeciwko Bogu. Stajemy przeciwko Bogu z pięściami. Rozumiemy? Żebyśmy to dobrze zrozumieli. Bóg mówi, nie rób tego. Co? Ja nie będę robił? Ty mi zabronisz może? To tak stajesz przeciwko Bogu, kiedy postanawiasz zgrzeszyć. I Słowo Boże mówi Mateusza 7:21, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Zobaczmy. Wielu z nas podejmuje się wyganiania demonów, wkładania rąk w modlitwie o chorych. I wiele z tych rzeczy dzieje się. Widziałem wielkie uwolnienia ludzi od demonów. Wyganialiśmy oczami swoimi, widziałem, jak wychodzą. I co? Może być nic. Bo czynisz to nie na podstawie swojej wypracowanej zdolności, tylko robisz to na podstawie daru, prezentu od Boga, który został ci dany. A Bóg jak daje już jeden prezent, to później za ten prezent nie daje ci drugiego prezentu. Ponieważ dałem ci jeden prezent, to ci daję drugi też prezent. To jest tak, jak kiedyś opowiadaliśmy za czasów komuny, opowiadaliśmy, jaki to handel był między nami a Związkiem Radzieckim. Oni u nas biorą buty, a my im za to dajemy węgiel. Rozumiecie? Oni u nas biorą buty, a my im za to dajemy węgiel. I tam dalej było, dzięki tak korzystnej wymianie handlowej dogonimy takie kraje przemysłowe jak Gabon, Wybrzeże Kości Słoniowej i inne. Tak się to wtedy opowiadało. Ale chcę, żebyśmy na tym obrazie zrozumieli jedną rzecz. Że jak nam Bóg dał prezent w postaci wyganiania demonów, moc do wyganiania demonów, to my nie oczekujmy, że jak będziemy wyganiać demonów, to przyjdziemy do Królestwa Niebios i Bóg nam za to nagrodę da, bo wyganialiśmy demony. Przecież to już był Jego prezent. To był już Jego prezent dla nas. Więc Bóg nie daje za prezent drugiego prezentu. Tylko oczekuję, żebyśmy my coś od siebie dali. Synu, oddaj mi serce swoje. Nie dar wyganiania demonów. Nie zademonstruj mi moc uzdrowienia. Bo to jest ode mnie. Pokaż mi coś od siebie, co dajesz. Coś od siebie, co sam zdobyłeś i dajesz. A więc moją wolę ci oddaję. Oddaję ci moją wolę. Moją wolą jest to i to, żebym to miał i tamto miał. Bóg mówi, zrezygnuj. I to jest coś, za co dostaje się nagrodę. Rezygnujesz, dajesz mu serce. I dlatego Słowo Boże mówi, nie popełniaj grzechu. Co robisz, żeby zatrzymać grzech w swoim życiu? Co robisz? Ile wysiłku wkładasz w to, żeby naprawdę go zatrzymać? Najchętniej to stajemy przed Bogiem i mówimy, już nie mam siły z tym walczyć. To jest mocniejsze ode mnie. Od ciebie tak, ale od mocy Bożej nie. Dlatego jak chcesz zwyciężyć siebie, chcesz zwyciężyć swoje myśli, to Słowo Boże mówi, jaką mocą się to czyni? Mocą Ducha Świętego. Chcesz wyzbyć się grzechu, który jest mocniejszy od ciebie? On jest mocniejszy od ciebie, ale nie jest mocniejszy od Jezusa, ani od Jego Ducha. Weź moc Ducha Świętego, weź moc Jezusa Chrystusa i przeciwstawiaj się grzechowi. Wyrzuć go ze swojego życia. Znienawidź grzechu w swoim życiu, a będziesz wolny. Tak to działa. Mateusza 13:41, Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszelkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości. Zobaczcie, kogo najpierw wyślę. Żeby pozbierali tych, którzy gorszą inny i tych, którzy dopuszczają się nieprawości. Wyganiali demony, a dopuszczali się nieprawości. Dary i Boże namaszczenia, Boże posługi są jakie? Nieodwołalne w życiu człowieka. A więc możesz spotkać pijaka, bo spotkałem takiego, który nadal mówi językami. Wiesz o tym? Dary Boże i Boże namaszczenie jest nieodwołalne. Do końca życia to dostajesz. A życie twoje jest dalekie od Boga. Dalekie od Boga. Całkowicie dalekie. Dlatego to musi iść w parze. Dary Boże, dary Ducha Świętego i twoja przemiana, w którą wkładasz potężny wysiłek w swoim życiu, żeby się zmienić, żeby więcej nie grzeszyć, żeby inaczej postępować. Łukasza 13:27, on powie wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Już w psalmie 6:9 wersecie jest powiedziane tak. Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość. Już w psalmie. Sofoniasza 1:3. Zmiotę ludzi i bydło, zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie i sprawię, że bezbożni upadną. I 1 Jana 3, 6:10, to co czytaliśmy. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Wyjaśnienie Boże jest dobitne. Bardzo jasne, abyśmy to dobrze wiedzieli, że w naszym życiu musi być staranie, walka o to, żeby wyzbywać się grzechów i niesprawiedliwości z naszego własnego życia. One się cisną oknami i drzwiami. One się cisną i przez uszy twoje, i przez nos twój, i przez usta twoje, przez oczy twoje, wszędzie się cisną do twojego organizmu, aby tylko nieczystość weszła w ciebie. A ty masz się bronić. Grzechu drzwi serca twojego kiedyś powiedział Bóg do Kaina, ale ty masz panować nad nim. Ty masz panować. Ty masz walczyć, przeciwstawiać się. Musisz widzieć potrzebę walki. Kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Możesz powiedzieć, ale ja nie mam takiej mocy. Po tym duchu, który mieszka w tobie, poznasz, że Bóg w tobie jest. Jest w tobie Bóg. Masz moc, masz potencjał do zwycięstwa. Masz możliwości zupełnie nieograniczone w walce przeciwko złemu. Zupełnie nieograniczone. W mocy nieczystości ludzie, którzy są opętani, potrafią różne rzeczy robić. W mocy diabła, unosić się w powietrzu i inne rzeczy. Ty możesz jeszcze większe rzeczy, bo większy jest ten, który w nas jest, niż ten, co jest na świecie. Większy jest ten, który jest w nas jest, niż diabeł, który jest dookoła. Dlatego możesz się przeciwstawić zupełnie śmiało i z dobrym rezultatem. Możesz się przeciwstawić szatanowi. 1 Jana 4:12, Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że Ducha swojego nam udzielił. A Rzymian 8:8 mówi, ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Duch Boży mieszka w was. On jest w was. Tylko dlaczego nie staramy się poddać się Mu? Żeby On za nas walczył. Żeby On dał nam takie Słowo Boże Mu i chcenie i wykonanie. Abyśmy chcieli walczyć przeciwko grzechowi, wykonywali to. Konkretnie wykonywali. Ale ty musisz okazać swoją wolę. Kiedyś wyganiałem demony z jednego człowieka i kiedy rozkazałem duchowi nieczystemu, aby wyszedł, Wiecie, co duch nieczysty odpowiedział? Nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę! A ja się wystraszyłem, uciekłem. Nie. Powiedziałem, to nie ja ci rozkazuję. To Jezus Chrystus, który zwyciężył ciebie na krzyżu Golgoty, to On ci rozkazuje. Ja tu jestem w Jego imieniu. Ja powtarzam Jego słowa. Musisz wyjść. Wyjdź natychmiast. I było takie przeciągle i wyszedł. I osoba stała się wolna. Całkowicie wolna. Kochani, działamy według ducha, który w nas mieszka. Dlatego stosujemy Jego zasady. Dlatego stosujemy Jego prawo. I Bóg oczekuje od nas, że to prawo w naszym życiu wejdzie w użytek. Konkretnie wejdzie w użytek. Musimy nie słowem, ani językiem miłować, jak Słowo Boże mówi, ale czynem i prawdą. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I w drugim rozdziale Jakuba 15 werset, jeśli na przykład jakiś brat lub siostra nie mają w co się ubrać lub co jeść, a wy im powiecie, idźcie sobie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie gdzie indziej, dosyta, lecz sami nie dacie im nic z tego, co konieczne do życia, to na cóż wszystkie wasze słowa? To jest to wspomaganie potrzebujących. Jeśli widzisz, że nie ma w co się ubrać, nie ma co jeść, podstawowe rzeczy, i zamykasz swoje serce, to Bóg ci to kiedyś przypomni. Byłem głodny, nie nakarmiłeś mnie. Byłem nagi, nie przyodziałeś mnie. To jest właśnie to. I Jana 3,17 na koniec. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. Amen? I niech was Bóg błogosławi. Abyśmy naprawdę szukali Bożego oblicza. Abyśmy korzystali z dobrych przykładów, które nam się zdarzyło w życiu uczynić. I niech te przykłady posłużą do naśladowania Jezusa Chrystusa. Niech was Bóg błogosławi.